Czyli co wy dzisiaj będziecie? Od podstaw dzisiaj robimy zupę z brukwi.
Dzisiaj będzie zupa brukwiowa, oczywiście od podstaw. I będzie zupa klopsowa, ale będzie w wersji żułaskiej, czyli z kaparami i z cytrynką. I będzie w wersji bardziej popularnej, tak zwanej kociewskiej, czyli z dodatkiem na octu. Bo kapary to ho, 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 to już była wyższa półka. No i będzie jeszcze trzecia rzecz, to będzie jak gdyby na tej samej bazie zrobiony sos na gęsto, do ziemniaczków i potem do tego była jakaś surówka, też na bazie mięsa mielonego, tak zwane klopsy w sosie. I to także klops pojedzie dzisiaj po całości.
No i to jest charakterystyka jakiej kuchni?
To generalnie my poszukujemy, jako Wyspa Sowieszewska, poszukujemy swojej tożsamości, która ewidentnie, wydaje mi się, że jednak ma duży związek z Żuławami, bo trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zanim powstał przekop w 1895 roku, to nie dzieliła nas rzeka Wisła i byliśmy jak gdyby jednym terenem, także to, co tutaj było, to na pewno było to, co na Mierzei, na wyspie to samo i to samo co na Żuławach, bo przecież nasze tereny, południowa część wyspy, to jest teren żuławski tak naprawdę. No, ale to dziś świadomości naszej zupełnie uciekło i my już piąty rok poszukujemy w różny sposób, nawiązujemy do jakichś tradycji kulinarnych, aczkolwiek chociaż tutaj na wyspie było dużo wędzarni i były też karczmy, bo to była taka droga do Królewca, więc przejazdowa. No i oczywiście funkcja turystyczna tutaj była zawsze, bo to taka złota wyspa nawet przed wojną była, dla Gdańszczan przede wszystkim. No i poszukujemy tych korzeni, ale jakoś się nie ostał żaden przepis, żadnego lokalu, więc musimy na logikę historyczną odnieść się do tego, co jest na Żuławach. Z tym, że po powstaniu przekopu i po okresie wyzwolenia też II wojny światowej ta kuchnia się zmieniła. Tak jak na Żuławach stała się kuchnią, wiadomo, po II wojnie światowej tereny były zalane, więc nie bardzo było z czego czerpać tych produktów. Tak samo i u nas i ta kuchnia pewnie była tak samo wszędzie biedna na tych zalanych terenach. I potem po powstaniu przekopu jednak to nas jak gdyby w naturalny sposób trochę odseperowało i bardziej myśmy zaczęli czerpać pewnie nowinki pomorskie, takie z Gdańska, to co ludzie przypłynęli za granicy, przywieźli jakieś nowinki.
Za wielkich mórz.
Tak,
również.
Za wielkich mórz oczywiście. No ale powiem, że te poszukiwania myśmy na początku zaczynali w taki lajtowy sposób, bo najpierw namówiliśmy, to jest ciężko. Nasza jak gdyby rola tego Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sowieszewskiej w zamyśle organizacji tych warsztatów było jak gdyby dwie rzeczy najważniejsze. Integracja mieszkańców, którzy jednak będąc największą dzielnicą Gdańska z najmniejszą liczbą zaludnienia, jesteśmy oddaleni od centrum i mamy ten czas taki niewypełniony, tak? Nie udaje nam się zawsze po pracy jeszcze raz ponownie pojechać do Trójmiasta, żeby w czymś uczestniczyć. To jest raz i żebyśmy się tu poznawali, integrowali, a drugą rzeczą to, żeby właśnie poszukać, że może mamy jakieś korzenie i że to może być bardzo ciekawe, bo nikt wcześniej na to po prostu nie wpadł.
Szczególnie jak się mieszka w tak turystycznie ciekawym miejscu, tak jak pani mówi, oddalonym delikatnie od Trójmiasta, ale wciąż jeszcze blisko na tyle, żeby spędzać również czas w innych miejscach. Fajnie by było wypracować jakąś markę, jakiś smak charakterystyczny tylko dla was. W jaką stronę to by szło, gdyby pani miała wybrać taki przysmak Wyspy Sobieszewskiej na dziś? Czy wy jesteście dopiero na tym etapie szukania?
To znaczy się tak, nasze szukanie zaczęliśmy bardzo delikatnie, ponieważ najpierw powiedzieliśmy uczestnikom, że mają jakąkolwiek potrawę przygotować, nieważne, słodką, wytrawną, jaką uważają, że dla nich będzie ważna, ale ma nawiązywać w swojej nazwie do Wyspy Sowieszewskiej, czyli na przykład do bąsaku, czyli do fasoli, ma również nawiązywać może do Wincentego Pola, który tutaj nadał Wisły śmiałą jej ujściu, prawda, nazwę, to może jakaś polówka będzie, więc powstawały ciekawe rzeczy, ciasta, które się nazywały na przykład kindzia, to jest to, co się na plaży zbiera, takie patyczki, różne okruchy, muszelki i na przykład panie robiły ciasta, które wizualnie wyglądały właśnie w ten sposób i nadawały swoje nazwy. Z kolei bardzo młoda osoba pokusiła się o zrobienie szarlotki, bo przecież tu też kiedyś były drzewa owocowe i my w tym celu, żeby jak gdyby przybliżyć tą tradycję drzew owocowych, zawsze robimy w ostatnią niedzielę maja piknik ptasi. Wydawałoby się, co tam ptaki mają do drzew owocowych, ale w tym dniu można u nas nabyć za darmo, mieszkańcy wyspy mogą nabyć drzewka owocowe, żeby zamiast tych tui zaczęli sadzić drzewka owocowe. Wrocławskowej. To już robimy drugi rok. I to jest w nawiązaniu, to jest tak wszystko powiązane, może delikatnie i odlegle, ale to zmierza jak gdyby po jakiemuś celowi. Tak?
Taki, czyli taki łańcuch naturalny, tak, tradycyjny, tak, kulinarny tworzycie.
Tak, tak, tworzymy taki łańcuch. I nas zaskoczyła bardzo młoda osoba, która wtedy miała może, nie wiem, 14 lat i ona samodzielnie upiekła jabłecznik z jabłek, z drzewa na ulicy Nadwiślańskiej, bo tam był sad kiedyś jej dziadków i ostało się jedno drzewo. I ona przyniosła, to była naprawdę, i faktycznie zrobiła to sama, bo rodzice byli, to potwierdzili. No więc tak też młodzi ludzie zaczynają wchodzić w temat. Kiedy była pandemia, to żeśmy też musieli szybko zmienić formułę, bo wiadomo, że nie mogliśmy tu się spotkać, ale było wiadomo, że na przestrzeni od godziny do można było przynosić swoje, ale konkretnie wypiek słodki na bazie fasoli, żeby to było pod nazwą bąsak, tak? Czyli worek fasoli związany z fasolą, i panie tutaj przynosiły i odchodziły. Tylko komisja potem przyszła o określonej godzinie, pięcioosobowa, w maseczkach, i robiliśmy ocenę tych produktów, ale w finale chcieliśmy też wypromować wyspę, i ponieważ normalnie bywają też inni uczestnicy, tylko też widzowie, i to wszystko konsumują, a tym razem zostało tego ciasta, było bardzo dużo, i myśmy już wcześniej przygotowali pudełeczka, naklejki z napisem Wyspa Sobieszewska pomaga, ponieważ trochę byliśmy zazdrośni, że inne dzielnice pomagają różnym służbie zdrowia i tak dalej w tym początku ciężkim tej pandemii, i to byliśmy już umówieni ze szpitalem, i te ciasta wszystkie popakowane elegancko w pudełeczka, w kartony, pojechały zaraz po zakończeniu przez komisję z tymi naklejkami Wyspa Sobieszewska pomaga do służby zdrowia. Więc takie czasami musimy być elastyczni i chwycić to, co się w międzyczasie jak gdyby dzieje.
Tak patrzę na to towarzystwo, powiedziałabym mieszane. Jestem zaskoczona obecnością panów na warsztatach kulinarnych, a choć uważam, że panowie świetnymi kucharzami przecież są.
Tak, w zeszłym roku mieliśmy poza różnymi potrawami, były też nalewki. Powiem szczerze, że nalewki będą w przyszłym roku, bo będziemy chcieli pomówić troszeczkę o machandlu, tak? I ja nawet zamierzam zakupić taką buteleczkę, nie jest tania, przyznaję, ale żeby każdy posmakował i znał zwyczaj, jak to było na Żuławach, i przecież dlaczego by nie miało to być tutaj, skoro byliśmy kiedyś połączeni. I będą, na pewno będą nalewki, ale w zeszłym roku też były nalewki, tylko że uczestników konkursu, bo to nie są zawsze te same osoby, które są na warsztatach. W większości tak, ale dochodzą też nowe osoby, które przychodzą tylko na konkurs, oczywiście z gotowymi już wyrobami, bo tu nie mamy takich warunków, żeby każdy indywidualnie stał i gotował, a niektóre potrawy robi się tak jak bigos kilka dni. No więc tak żeśmy to obmyślili, że będą też nalewki.
I co z tymi facetami?
No i co z tymi facetami? Proszę pani, facetów było tyle, a nalewek to było dwa razy tyle, więc komisja stwierdziła, że nie jest w stanie obiektywnie to ocenić, bo po prostu pójdziemy na czterech do domu i musimy zostawić samochody. Więc w tym roku, ponieważ to jest piąty rok i idziemy wszystko, żeby wydobyć, jednak podsumować to w jakimś sensie, na jakimś etapie po tych pięciu latach, że jednak jesteśmy częścią Żuław, częścią Mierzei Wiślanej, więc automatycznie musiały być pewnie też te potrawy, stąd ta brukiew, stąd te klopsy, stąd będzie do konkursu jeszcze bigos, bo na pewno rosła kapusta. Chodzi o to może, żeby nie dokładnie odwzorowywać każdy przepis, ale żeby w świadomości to było, bo dzisiaj też jest inna technologia, inne tempo życia, dużo się zmienia.
A jak to jest z produktem? Staracie się gdzieś lokalnie te produkty pozyskiwać?
My generalnie lokalnie to mamy problem, no niestety. Jesteśmy typowymi kupującymi osobami. Nie będę tu fantazjować, że to jest, prawda, od rolnika, który ma tutaj uprawy ekologiczne na wyspie, bo to byłoby nierealne, żeby to wszystko osiągnąć. Może gdzieś w jakichś regionach są takie wyspecjalizowane gospodarstwa, ale to jeszcze trzeba strzelić się w porę roku, bo teraz mięsko, które mamy mielone, powinno dzisiaj być od jakiegoś prosiaczka, który był z ekologicznego chowu i tak dalej. Więc ten łańcuch musiałby być cały eko, i uważam, że mało to jest realne i trzeba po prostu grać fair play, i są jakieś zasady etyki, i my mówimy, my to kupiliśmy w sklepie, ale to się da zjeść i to będzie smaczne, pożywne. Mieliśmy też taki moment na początku naszych działań, żeby też pokazać na delikatnie, zanim jeszcze te nazwy padły, że jedzenie to jest to, czym my jesteśmy potem, tak? Że ono jest ważne pod kątem zdrowia, i w związku z tym na przykład zaprosiliśmy lekarza, który opowiadał o wpływie pożywienia na nasz organizm, na nasze zdrowie, żebyśmy zaczęli od czegoś, tak? I to było jedne z tych pierwszych parę lat temu tych naszych spotkań, bo już jesteśmy piąty rok. Zaprosiliśmy też do udziału w konkursie naszych tutaj regionalnych restauratorów, i na przykład hotel Bartan, przyjął do swojego menu ciasto, które właśnie było zrobione z tej fasoli, jako pod nazwą bonsak.
Czyli zostają te, tak, zostają,
tak,
te potrawy.
Tak, te potrawy zostają i one są zaadoptowane w niektórych lokalach. I takim największym sukcesem to właśnie było to ciasto bonsak, które jest urozmaicone później o łyżeczkę. Wiadomo, że jest to nazwa brzmiąca dla Niemców bardzo zachęcająco, więc oni patrząc w menu, zamawiają to ciasto. Oczywiście jeszcze gospodarze dodają śmietanę obok, jakby ktoś chciał, bo to jak to kuchen egzamin, tak? Więc to się przyjęło i między innymi będziemy wydawali, to myślę, że na przyszły rok, taką małą mapę tych miejsc i na Wyspie Sobieszewskiej to będzie taka mapa kulinarii Wyspy Sobieszewskiej. W których lokalach, gdzie się znajdują jakieś potrawy? To jest żmudny proces, biorąc pod uwagę, że my raz, że to są osoby wszystko amatorzy, że my się spotykamy raz w roku. Oczywiście jesteśmy dofinansowani przez Urząd Miasta Gdańska w ramach konkursu z Biura Prezydenta do spraw kultury, ale no, wymaga to naszego zaangażowania, tak, żeby w którąś stronę iść. I ja myślę, że my idziemy w dobrą stronę.
Kierunek jest rewelacyjny. To ja czekam na ten przewodnik, żeby ruszyć waszym szlakiem smaku Wyspy Sobieszewskiej.
Tak, może to będzie na razie tylko jakiś folder, ale jak najbardziej zapraszamy. Najważniejsze, żeby było smacznie.
No to będzie na pewno. Dziękuję bardzo. No to zaczynamy, proszę Państwa, mieszanie wielkie w garnkach.
Do garu, że tak powiem. Dzisiaj, jak widzicie, garnek jest, pokrywka też. I zaczynamy od zupy brukwiowej, dlatego żeby jak gdyby nie przedłużać. Brukiew musi być na gęsinie. Ona przez pewien czas była mało popularna, dużo wielu osobom się kojarzyło, ale teraz ona wraca do łas ze względu na swoje wartości odżywcze. I teraz poproszę chętne osoby, jakiekolwiek, wszystko jedno, tu telewizji nie ma, tylko radio to nie widać. Trzeba byłoby obrać tą brukiew po prostu ze skórki.
Lubi pan brukiew?
Tak, dawno temu jadłem.
Jak to smakuje?
Wie pani, co to są takie, no, warzywo, ma taki, moim zdaniem, tak jak pamiętam, dosyć ostry smak i taki aromat, taki ciekawy zupełnie.
Czy do czegoś można to porównać?
Nie,
bo wygląda jak seler, kolor ma lekkiej marchewki.
No tak. No teraz właśnie poczułem ten aromat i jakoś tak mi się to przypomina.
Faktycznie
moja,
charakterystyczne.
Z ciebie pochodziła. I no, moja mama się u niej wychowywała. I tak jak ja przyjeżdżałem do Starogardu, tam bywała ta właśnie zupa brukwiowa.
I też na takim mięsku jak tutaj, czyli piękna gęsina.
Za mały, żeby takie tam tajniki kuchniczo ci znać.
Ale rozumiem, że jakaś tam zakładka w głowie odpowiedzialna za pamięć i wspomnienia się uruchamia przy zapachu tej zupy.
Zdecydowanie tak. Ale wtedy byłem, no, 8-10-latkiem może. To początek lat 60.
A co pan tu robi, proszę pana, na tych warsztatach? No, jak ma pan na imię?
Renardo. No, uczestniczę, tak? Wczoraj ubiałem kapustę. Dzisiaj się, może się dorwę do jakiejś takiej ważnej czynności. Nie wiem, może mnie pani dopuszczą.
To będzie trudne, widzę. To ja może nie będę pana zatrzymywać. Miłego gotowania.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Smak brukwi pan zna?
Oczywiście.
Jada się u pana?
Karypa, brukiew, rzepa, biała marchewka, czerwona marchewka. Dlatego, że dawniej, biorąc to w historycznym układzie u Krzyżaków, kiedy oni wybudowali, połączyli Orunie i inne te miasta, to było historycznie. To tam na tych polach zatrudniali polskich, no, tych mieszkańców autochtonów. A skąd o tym wiemy? Bo w kronikach krzyżackich jest zapisane, wy w Wiedniu, tam gdzie są kroniki krzyżackie, ile płacono. Tam, gdzie krzyżacy płacili, wszystko zapisywali. Wtedy były pola uprawy na Oruni, na tej górnej, właśnie kalarepy, rzepy. To były popularne warzywa. Zresztą na wiosnę najczęściej się robiło zupy jakie? Cebulowa, rzepowa, że tak wyrażę, no tak, kalarepowa, brukwiowa. Zresztą brukwiowa bardzo długo istniała, szczególnie w okresie drugowojennym.
No tak, ale to chyba w dużej mierze z biedy wynikało,
tak,
prawda?
Tak, to moja babcia wtedy też gotowała, mówi, to był standard. Dopiero o wiele później dodawało się na przykład do warzywnej zupy na piątek, nie wiadomo dlaczego, dodawały się wszystkie warzywa. A co dodawało się? Jak się pojawiła młoda kalarepka, a wcześniej co? Brukiew. A wcześniej co? Rzepę. I no, co tam jeszcze było? Na ogół wiosna to już były nowaliki. Wiadomo, trochę pietruszki, trochę tego. A zimą najprościej. Ziemniak, marchewka w tym piasku, co była w piwnicy. tak jak mówiłem, brukiel, rzepa, no ziemniak standardny, prawda? Czasem dokładano kawałek boczku albo słoniny tak zwanej przerośniętej, to się podsmażało, do tego dawało się mąkę żytnią. Tak wyglądała zasmażka i potem jeszcze może zostać było kaszy. Pęczak, standardowo. To się gotowało, ale co ciekawe, jak tu zostawało, to za tym latały kury. One czekały z lubością na ten właśnie
przysmak.
Ten przysmak. To był raj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Może pan jeszcze przedstawić?
Krzysztof Szumański.
Dziękuję, panie Krzysztof.
Członek Stowarzyszenia SPWU, przewodnik.
Tak słyszę, że chyba przewodnik, historyk, przynajmniej z zamiłowania. Dziękuję bardzo.